Termin się zbliża, uroczystości ważnej, najważniejszej w tym roku dla Podkarpacia, dla jego dziedzictwa, dla też dziedzictwa, które przypomina, w jaki sposób Polacy pomagali i ratowali Żydów. Jak wyglądają przygotowania? No, głównym organizatorem uroczystości oczywiście jest strona kościelna, a my jako samorząd wspieramy różne działania, które są obok tych uroczystości, bo rzeczywiście ta pamięć o Ulmach i heroiczny czyn no, wymaga też tego przypomnienia, upamiętnienia, też edukacji szerszych gremiów, w tym oczywiście też edukacji dzieci, młodzieży. Myślę, że to wszystko się dzieje i samorząd w tym zakresie jest bardzo aktywny. No, do tego też dochodzą kwestie związane z inwestycjami, które się tutaj dzieją. Też staramy się wspierać bezpośrednio samorząd gminy Markowa. Tutaj najwięcej zadań, można powiedzieć, ma właśnie pan wójt, który myślę, że staje na wysokości zadania, ale też trzeba go bardzo, bardzo wspierać.
Zmieni się postrzeganie Markowej ze względu na zupełnie inną funkcję, którą będzie pełnić. To będzie także miejscowość, do której będą pielgrzymować wierni. Myślę, że także muzeum znajdzie się nieco w innej orbicie zainteresowań. Kazimierz, który jest przecież pewnym dziedzictwem pamięci mieszkańców pochodzenia żydowskiego tutaj w Markowej, to wszystko nabierze innego znaczenia.
Ja myślę, że tak. I oczywiście tego, można powiedzieć, spodziewaliśmy się, mając nadzieję wielką i wierząc w to, że beatyfikacja będzie miała miejsce. No i też chcę powiedzieć, że ten układ koncepcji przestrzennej, architektonicznej jest też tak zaplanowany, żeby te wszystkie rzeczy eksponował. Przypomnę muzeum, zaraz za muzeum Sad Pamięci, powyżej Dom Ludowy, w którym Ulma też pracował, edukował i działał aktywnie wraz z swoją małżonką. A dalej skansen, w którym mamy piękne udokumentowania też architekturę Markowej, miejsca, które przypominają, w jaki sposób pomagali i ukrywali Żydów markowianie. No i wreszcie cmentarz, kościół, czyli te wszystkie rzeczy, które w tą jedną całość się łączą. Do tego dochodzą te rzeczy związane z miejscem tragicznego zdarzenia. Innych rodzin, które też tych Żydów przechowywały mimo dramatycznej sprawy, czyli śmierci rodziny Ulmów. Także to wszystko żyje. To wszystko będzie miało przedmiot tych odwiedzin turystycznych, turystyki religijnej, pielgrzymkowej i dlatego Markowa musi zmienić i zmienia już oczywiście swoje funkcje. Jest małą miejscowością, ale myślę, że jest na to gotowa, jeszcze się przygotuje.
Myśli pan marszałek, że uroczystości w Markowej, ale też tak szeroka informacja o tym, co wydarzyło się 79 lat temu w Markowej, zmienią także rzecz ważną, relacje polsko-izraelskie, polsko-żydowskie?
Ja myślę, że już zmienimy, bo przypomnę, że to muzeum było miejscem wielu spotkań, które dotyczyły właśnie kwestii relacji polsko-żydowskich i mogę powiedzieć, że trudno sobie wyobrazić, jakby te relacje wyglądały, gdyby nie te działania tego muzeum, ta inicjatywa samorządu, przypomnę, sprzed ponad 14 lat, kiedy to wszystko się rozpoczęło. Ten samorząd nie myślał, że to jest tylko i wyłącznie sprawa Podkarpacia, prawda? Patrzyliśmy na to szerzej i tak się też stało. I dzisiaj to muzeum jest współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czyli ta kwestia jak gdyby nabrała wymiaru narodowego, ważnego dla nas wszystkich Polaków i to dobrze, ale ten wielki wkład, myślę, samorządu i inicjatywa, ten impuls, to zachowanie pamięci wraz z tą społecznością, która tu jest. Muzeum ma ważne misje, te misje poszerza. Myślę, że w dalszym ciągu będzie się to muzeum musiało rozwijać.
Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o zachorowalność na legionellozę w Rzeszowie i w okolicznych powiatach, bo te osoby są również z innych miejsc?
Mamy 76 osób zakażonych legionellozą. Ten rozkład administracyjny to 54 osoby z miasta Rzeszowa, 15 pacjentów z powiatu rzeszowskiego, po jednym z powiatów Ropczycko-Sędziszowskiego, Niżańskiego, Stalowo-Wolskiego i Przemyskiego i 3 pacjentów z powiatu Dębickiego.
Są to osoby w różnych wieku?
To są osoby różnych wieków, ale ten przedział wiekowy to jest od 60 lat wzwyż.
Andrzej Sroka, rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o pacjentów chorych na legionellozę? Ile ich obecnie przebywa w Uniwersyteckim Szpitalu?
11 pacjentów jest w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie i 9 pacjentów w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc przy ulicy Rycerskiej, więc mamy 20 potwierdzonych pacjentów z bakterią Legionelli. Trzech pacjentów jest w stanie ciężkim. Ci pacjenci znajdują się na oddziale intensywnej opieki medycznej i 17 pacjentów na poszczególnych klinikach. Ich stan na ten moment jest stabilny.
Do tych placówek cały czas zgłaszają się osoby, które właśnie wykazują zakażenie Legionellą i mają objawy zapalenia płuc. Jak to wygląda?
Wszyscy pacjenci, którzy zgłosili się na Izbę Przyjęć Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, były to osoby ze złym samopoczuciem, kaszlem, wysoką gorączką czy też dusznością wysiłkową. Na ten moment nie zgłaszają się pacjenci, w których diagnozowana jest legionelloza. Wszyscy pacjenci, u których zdiagnozowana jest choroba, zgłosili się na Izbę Przyjęć już znacznie wcześniej.
Konrad Fiołek, prezydent Rzeszowa.
Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest bardzo poważna. Zdajemy sobie sprawę, że te doniesienia ostatnio o zachorowaniach i niestety już także i zgonach są bardzo poważne, ale najważniejsze w takiej trudnej, bezprecedensowej sytuacji jest przekazanie do społeczności lokalnej spokojnego komunikatu, spokojnego sygnału, że służby pracują i starają się tą sytuację opanować. Zwiększyliśmy wszystkie możliwe działania, jeśli chodzi o ujęcie wody, działania związane z wykorzystają maksymalnych stawek dopuszczalnych prawem chloru, promieni UV. Zdecydowaliśmy o zwiększeniu tych stawek do tych dawek do maksimum.
Robert Potoczny, dyrektor do spraw technicznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie. Jak będzie wyglądała dezynfekcja tej sieci wodociągowej w Rzeszowie, bo to prawie 1000 kilometrów?
Dezynfekcja będzie polegała na zwiększeniu 20-krotnym dawki chloru na zakładzie uzdatniania wody i następnie wtłoczeniu oczywiście w sekwencji do sieci wodociągowej tej wody z dużą zawartością chloru. Następnie, czyli to rozpocznie się proces 26, czyli w sobotę. Następnie na następny dzień, czyli w niedzielę, po dotarciu tej wody do sieci miejskiej, rozpoczniemy płukanie, czyli przede wszystkim na końcówkach sieci, które są, mamy po prostu przygotowaną już taką mapę, ponieważ to nie są działania pierwszy raz realizowane przez nas, tylko to zadania realizowane sukcesywnie co roku. Mamy 30 punktów, na których przeprowadzimy to płukanie. Dodatkowo dorzucimy jeszcze 5 punktów na terenie w samym centrum miasta, czyli najlepszej dezynfekcji tej sieci.
A jak to będzie wyglądało w kranach mieszkańców?
W kranach mieszkańców możemy zaobserwować podwyższoną zawartość chloru, co będzie się objawiało przede wszystkim zapachem wody. Aby wodę spożyć taką z dużą zawartością chloru, należy odstawić do odgazowania, bądź też po prostu przegotować i wtedy woda jest bezpieczna, można ją spożywać.